Za zaproszenie i za to, że mogę być z wami. Jest dość duży pogłos. Ja już jestem w samolocie, to znaczy w trybie samolotowym, więc tego tobie jedynie życzę. W tym roku odbyłem najdłuższą podróż 45 godzin. Także ta podróż, mam nadzieję, która dzisiaj jest wieczorem, nie będzie tak długa. Jest za 20, więc spróbuję się zmieścić w takim sensownym czasie. Pamiętam, przed wielu laty byłem zaproszony do Kanady na taką konferencję. Miałem być tam głównym mówcą. Było tam około 300 ludzi i tacy miejscowi ludzie, którzy tam byli, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, zaczęli mówić. Ja spojrzałem na zegarek i jak wstałem, to powiedziałem, że się czuję jak kapitan na okręcie, który tonie. Wygląda na to, że będę musiał zejść z tego pokładu jako ostatni. Przekazałem pozdrowienia i usiadłem. No dobrze. Słuchajcie, jak wchodziliście tam po lewej stronie, były takie rzeczy wyłożone. Coś o bardzo ważnej rzeczy w życiu człowieka, o miłości, o seksie i czy to wierzycie, czy nie, ale o trwałych relacjach. 9 sesji. Ciekawie zrealizowany materiał. Także zapraszam, jeżeli gdzieś macie jakąś grupę młodych ludzi, się spotkacie, sprowokuję do wartościowych przemyśleń. Dobrze zrobiony materiał, więc warto to gdzieś tam zaczepić. Mam takiego przyjaciela, który pracuje w takiej dużej firmie IKEA. Jest praktycznie takim dyrektorem sprzedaży, jeździ po całym świecie bez przerwy. I zaproponowałem mu, żeby przeczytał tą książkę. Mówi, słuchaj, musisz być bardzo, bardzo przekonany co do wartości tej książki. Może to nie był duży, taka dobra rzecz, którą powiedział, ale ja tak czytam, tak naprawdę, poza takich biznesowych rzeczy, dwie książki w ciągu roku. Czy to jest jedna książka, która jest warta tego, żeby była pierwszą albo drugą z tych dwóch, które czytam z innej branży? I to jest tego typu książka. Wojna Bogów. Jak ktoś lubi słuchać, to mamy trochę reportaży. Życie jest piękne. Wierzycie w to? Naprawdę życie jest piękne. I tu jest 15 reportaży. Kawał prawdy o życiu. Jeden ksiądz, który jest redaktorem naczelnym takiego katolickiego tygodnika, przewodnik katolicki, dostał tą płytkę, nie zainteresował się, ale ludzie w jego redakcji się zainteresowali. I wiecie, co zrobili przed Wielkanocą? 26 tysięcy kopii tego zrobili, jako insert. Nie stracił swojego czasu. Wiecie, żyjemy w świecie plastiku, plastikowych filmów, plastikowej rzeczywistości. To jest kawał prawdy o życiu. I jeszcze ostatnia rzecz, o której powiem. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. To jest kompilacja ostatnich reportaży z tego ostatniego roku. Między innymi jest taki, który zdobył nagrodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jedna z tych historii, która została nagrodzona, zaczyna się niedaleko was. Na Baraniej Górze. Czas wojny. Oddział niemiecki otoczony przez lokalną partyzantkę. I w leśniczówce 300 metrów od szczytu jest leśniczy, jego żona, która jest w ciąży i w tym momencie zaczyna rodzić. Poród odbiera niemiecki oficer, chce zabić tego małego chłopca, który się urodził, uszkadza go w bardzo taki poważny sposób. Ten malec przeżył, matka go zniosła do piwnicy tej leśniczówki przez 3 miesiące. W beczce. Trzymała go. Karmiła. Ten człowiek został człowiekiem żor. 3 lata temu. Niezwykła historia. Tak się zaczęło. Jak tak się zaczęło, to jeszcze ciekawiej musi się kończyć. Tutaj to jest. To kosztuje 12 zł. Stać się na 12 zł. Za reportaż zapłacisz złotówkę, bo jest ich 12. Żeby zrobić reportaż, to trzeba... Ja teraz robiłem reportaż tutaj. Spędziłem 2,5 dnia, przejechałem w jedną stronę 500 kilometrów. Musiałem jeść, spać. To przyjdzie do studia. Nagrałem 9 godzin, tak zwanych setek. ktoś siądzie gdzieś tam w montażowni, będzie siedział nad tym 2 tygodnie, a ty to kupisz za złotówkę. Kawał prawdy o życiu. Jak będziecie już gdzieś tam po spotkaniu, to zapraszam do tego, żebyście się tam zaopatrywali. To są dobre naboje ewangelizacyjne. No dobrze, wracamy do tematu. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Wiecie, tak naprawdę wszystkie inne systemy religijne poza chrześcijaństwem to jest próba człowieka, który próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki jest Bóg. I każda inna religia to jest taki człowiek, który się tak wspina na palcach i próbuje dosięgnąć tego Boga i powiedzieć, jaki on jest. Chrześcijaństwo jest jako jedyne inne. Wiesz dlaczego? To ten Bóg schodzi do ciebie i do mnie. I mówi o tym, jakim jest. I to odróżnia chrześcijaństwo od każdego innego systemu religijnego. No dobrze. Ale jaki jest Bóg, w którego ty wierzysz? Jaki on jest? Czy to jest Bóg twoich rodziców? Bóg, w którego wierzy twój kościół? A może sam sobie, jak kanapkę czasami sam robisz, to może sobie tak z tych różnych myśli, którymi jesteś otoczony, z tego, co czytasz, oglądasz, słuchasz, skleciłeś sobie jakiś obraz Boga. Jaki jest Bóg, którego wierzysz? Czy jest to Bóg, który istnieje tylko w twojej wyobraźni? Czy to jest Bóg, który naprawdę istnieje w rzeczywistości? Jaki on jest? A może Bóg, którego ty masz, którego wierzysz, to jest Bóg twoich życzeń. Po prostu fajnie mieć takiego Boga, jakiego sobie wymyśliłeś. Bo możesz dzięki temu żyć jak chcesz, możesz robić to, co ci się tylko podoba, a on się na wszystko godzi i przystaje. Taki fajny Bóg. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Bo wiesz, bo jest problem pomiędzy tym Bogiem, którego wierzysz, a tym, który naprawdę istnieje. Ale jaki jest ten, którego ty wierzysz? Jeśli chcę przez parę chwil mówić nie o Bogu, naszych życzeń, wyobrażeń, ale o takim, jakim on jest. Pewnego razu uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią: powiedz nam, jaki jest Ojciec. No powiedz, i to nam wystarczy. Jest to im powiedział? Panowie, tak długo jestem z wami, nie poznaliście mnie? Jeżeli chcesz znać odpowiedź na pytanie, jaki jest Bóg, jaki jest Ojciec, to musisz zacząć słuchać i musisz zacząć patrzeć na Jezusa. To właśnie on powiedział: kto widzi mnie, widzi Ojca. Po pierwsze, jest to Bóg nieograniczony. Jeremiasz 23 rozdział mówi tak, cytuję: czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się ktoś przede mną ukryć, abym ja go nie widział? Czy to nie ja wypełniał niebo i ziemię, mówi Pan? No i pytanie, jak wielki jest twój Bóg? Jak wielki? Czy to jest ktoś, czy to jest istota godna chwały i czci i twojego podziwu i twojego czasu, twojego życia, twoich marzeń? Jaki to jest Bóg? Ten twój, w którego ty wierzysz. Jezus objawia nam nieograniczonego Boga. Jezus jest tym, przez którego został stworzony świat. Tak naprawdę dzięki Jezusowi możemy istnieć. W każdej minucie, każdej sekundzie przedłuża twoje i moje życie. Wiecie, świeci nam światło, projektor chodzi, system nagłaśnia, ale wiesz, co wszystko jest utrzymywane przez co? Przez elektryczność. I my tak sobie oglądamy tą rzeczywistość i myślimy, że tak samo sobie funkcjonuje, fajnie, działa, od tylu lat. Jezu, nie Jezus. W ciągu kilku sekund byłoby pozamiatane. I tak jak nie widzisz tej elektryczności, nie myślisz o niej. Ale dzięki temu mnóstwo rzeczy funkcjonuje. Na dużo większą skalę jest tak samo z rzeczywistością, z tobą, ze mną, ze światem, ze wszechświatem i z Jezusem? Czy Twój Bóg jest zdolny Ciebie uzdrowić? Czy Twój Bóg jest zdolny oczyścić Twoje sumienie? Czy Twój Bóg kontroluje przyszłość? Czy Twój Bóg potrafi rozprawić się z przeszłością? Twoją przeszłością. Jaki jest Bóg, którego wierzysz? Jest napisane o Jezusie, że zna początek i koniec. Tak siedzicie, niektórzy, no większość z was na mnie patrzy, bo wy tak przyjemnie wyglądacie. Mam nadzieję, że, tak sobie wyobrażam, że no, w miarę sensownie gdzieś tam pozytywnie o mnie myślicie, ale tak naprawdę nie wiem, co myślicie, nie? Masz świadomość, że Bóg zna myśli? I On mówi, że zna te myśli, zanim ja sam zaczynam być ich świadom. On już je zna. A jaki jest Twój Bóg? Co On wie o Tobie? Jak ja byłem do... Tutaj często dzisiaj mówiliśmy o 5-7-latkach. Ja też w takim wieku byłem, chociaż to nieprawdopodobne, ale byłem. I w tamtych czasach, jak się szło gdzieś na jakiś bazarek albo do warzywniaka, to nie było tak, że była jakaś taka waga elektroniczna jak w tej chwili, ale była taka waga dwuszalkowa. I z jednej strony pani kładła na przykład towar, jabłka, a na drugą szalkę kładła takie odważniki. I chodziło o to, żeby to się zbalansowało i w ten czas na podstawie tej ilości tych odważników, one były tam odpowiednio opisane, pani wiedziała, jaka jest masa tego towaru, za który miałem zapłacić. Wiesz, że Bóg waży moje i Twoje czyny? On waży, ocenia moje motywy. Mogę coś robić, wszyscy mnie chwalą, a On wie, że to jest totalna ściema. Bo zna moje motywy. I wiesz, na czym to waży? Na swojej wadze. My się lubimy porównywać, jak chcemy dobrze wypaść, z kimś, kto jest trochę od nas no, gorszy, nie? Ale jakbyś miał swoją dobroć zmierzyć, nie wiem, z Matką Teresą, Albertem Schweitzerem, to jakbyś wypadał z tym, co dobrego robisz dla ludzi? Jak się porównujesz tutaj gdzieś lokalnie, to nieźle, nie? Niezły jesteś gość. No dobrze, to tylko ludzie. Ale Bóg porównuje moją dobroć, moje czyny, moje motywy z sobą samym. Idziemy na studia, jest poprzeczka, jakieś tam 100 punktów trzeba zdobyć, żeby się dostać na jakiś tam wymarzony kierunek. Jak zdobędziesz 95, załapiesz się? Na 98? A jaki jest taki standard, poziom, który Bóg akceptuje Twojej i mojej dobroci? Że to spełnia Jego wymagania. Wiesz jaki? Cytuję. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski jest doskonały. No i co myślisz o swojej dobroci? Jeżeli zechcę porównywać swoją miłość z miłością, jaką ma Bóg wobec mnie, jaką ode mnie oczekuje, to mojej praktycznie nie ma. Bóg zna tajemnicę naszego serca. Bóg zna mój i twój ból. Czasami ludzie nas pytają, jak się czujesz. A ty mówisz, fajnie, spoko. A w środku ciebie wszystko płacze. Jesteś porozrywany w najdrobniejsze kawałki. Nie możesz spać. Tylko ty nie wiesz. Twój Bóg jest tym, który zna Ciebie takiego? Jezus wie wszystko o mnie, o Tobie. Często krujemy się z naszymi problemami. W kościele, w jakichś tam wspólnotach, grupach, wśród kolegów. Bóg nie tylko wie, co jest we mnie i w Tobie, ale On chce to rozwiązać. Bóg Biblii to Bóg, który wszystko wie o moim grzechu. My zwykle myślimy o grzechu jako w kategorii przestępstwa, złamania czegoś, przekroczenia. A wiesz, że dla Boga niezrobienia czegoś jest złem? Jeśli ja nie muszę kogoś wepchnąć na czerwonym świetle pod nadjeżdżającego tira, ja wystarczy, że widzę niewidomą osobę, która idzie z laską i jej nie zatrzymam. Wystarczy nic nie zrobić. Grzech to nie tylko zło, które czynię, ale to, czego nie czynię, a co mogłem, co mogę uczynić, a czego nie robię. No i jak na tej wadze wypadam? Pewna kobieta wsiadła do autobusu i miała takiego małego pieska Pekińczyka. U nas w Warszawie chyba połowę biletu trzeba zapłacić za co, jak się przewozi. Ale Pekińczyki są takie małe, torba taka duża. Schowała pani, nie? Na następnym przystanku wsiadł ktoś z dużym Rottweilerem. Wiesz, co się stało? Masz trochę wyobraźni? Może masz coś ukrytego. Ale wiesz, co mówi Bóg? Twój grzech ciebie znajdzie. Może są w twoim życiu, albo wydarzyły się w twoim życiu rzeczy i myślisz, że nikt o tym nie wie, a Bóg mówi, twój grzech ciebie znajdzie. Bóg nienawidzi grzechu i z tego powodu nie dopuści, żebyś był szczęśliwy w swoim buncie i grzechu. Wiesz dlaczego? Bo jemu na tobie i na mnie zależy. Diabeł chce, aby było odwrotnie, żeby to było tak przyjemne, bezbolesne, żebym przegrał swoją wieczność, swoje życie, swoją duszę. Żebym się pogrążył tak daleko i tak głęboko, że powrót nie będzie możliwy, że już nie będzie człowieka, który mógłby wrócić. Job mówi tak. Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej, od czasu, gdy człowiek pojawił się na ziemi, że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? Czy o tym wiesz? O to pyta ten gościu. Zanurzając się w grzech, na krótką chwilę będziesz szczęśliwy. Jeżeli ludzie ci mówią, że jeżeli będziesz wchodził w grzech i to ci nie da żadnej radości, żadnej satysfakcji, żadnego spełnienia, to kłamią. Na początku ci da. Ale cena będzie straszna. Prędzej czy później będziesz żał konsekwencje. To dlatego Jezus mówi, przyjdź do mnie. Nie zmień wyznania, nie zmień kościół, ale przyjdź do mnie. I wiesz, co dalej mówi? Że tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę, nie wyrzucę. Dlaczego Jezus chce, i takim tekstem w ogóle tu operuje, mówi, chce, żebym do Niego przyszedł? Wiesz dlaczego? Bo chce swoim duchem we mnie, człowieku, zamieszkać. Dopóki to się nie stało, dopóki to się nie stanie, to jestem w tej relacji do Niego totalnym, całkowitym trupem. Wyobraźcie sobie te żarówki. One nie muszą być zbite, nie muszą być uszkodzone. Wystarczy, że gdzieś zostanie przecięty przewód. Ona będzie wyglądała, jak teraz wygląda, idealnie sprawna, będzie totalnie bezużyteczna. Jeżeli ty i ja jesteśmy odcięci od tej bliskiej relacji z Bogiem, to jesteśmy totalnie bezużyteczni dla Niego i tak naprawdę dla ludzi. I dlatego chcę, żeby to Jego życie zaczęło być obecne we mnie i w tobie. Chcę nas z sobą pojednać. On chce sprawić, żebym przestał Go się bać. On chce sprawić, żebym przestał przed Nim uciekać. On chce, żebym z tym wszystkim, co mnie przygniata, żebym do Niego przyszedł i się rozpłakał jak bezradny mały chłopiec. Przed swoją mamą. Przed swoim tatą. Paweł mówi tak o Bogu. A mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Znasz takiego Boga, który w ten sposób przynosi spełnienie? On taki jest. Kim jest Twój Bóg? Biblia mówi o Bogu Izaaka, Abrahama, Jakuba. Wiesz, jaki to jest Bóg, który rozdzielił morze? To Bóg, który zatrzymał wody Jordanu. To jest Bóg, który przesiewa narody w rzeszodzie zniszczenia. Jest to Bóg, który zgromadzi wszelkich najwyższych władców, prezydentów, kogo tam sobie wymyślisz, i mówi tak. I wszyscy królowie ziemi, możnowładcy i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. A jaki jest Twój Bóg? To jest taki Bóg? Ale to również jest Bóg, który jest bliski tym, których serce jest złamane. Skruszone. Jego ramię jest wyciągnięte, by pomóc. Biblia mówi, że jego uszy są uważne, aby usłyszeć wołanie strapionych. Jest to Bóg, który zwiastuje biednym dobrą nowinę, ogłasza jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie. A jaki jest Twój? Dzisiaj możesz przyjść do jedynego prawdziwego Boga. Jest On nieograniczony w swojej obecności. On mówi tak, w pewnym momencie pyta, czy nie wypełniam nieba i ziemi? Biblia mówi, że Bóg musiał się schylić, żeby zobaczyć ziemię. To świadczy o dwóch rzeczach, o Jego wielkości i o tym, jakim pyłkiem jest ziemia. Są miliardy galaktyk, co nam sobie, ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Są miliardy gwiazd w jednej galaktyce, a tych galaktyk są miliardy. I to jest Ten, który za tym wszystkim stoi, od którego to wszystko zależy. I z tego powodu, że jest tak wielki, nie można przed Nim uciec. Tak naprawdę nigdy się nie ucieknie od dwóch osób. Od Niego i od siebie. Nie da rady. Jednym z imion Boga jest Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Śpiewaliśmy o tym. I dlatego to jest Bóg, który daje to przesłanie, przyjść do mnie. Bo jestem Bogiem, który chce być z Tobą. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz i na Boże podobieństwo. Co z tego wynika? To znaczy, że co? Bóg tak wygląda, ma ręce, uszy, nos, nogi? Co to znaczy? To znaczy to, że mogę Go wielbić i czcić. A zapytasz, a dlaczego mam Go niby czcić? A dlaczego mam Go niby wielbić? Wiesz dlaczego? Bo służysz temu, kogo czcisz. I każdy z nas coś, kogoś czci. Każdy. Pytanie o to, kogo. Są tacy, którzy czczą samochód, innych ludzi, pieniądze, seks, pornografię, znaczki pocztowe, motocykle, kłady, piękne samochody. Są tacy, którzy czczą psy, koty. Wiesz, skąd o tym wiem? Bo temu służą. Ty i ja mam czcić swojego Boga, Pana i Stwórcę. Dzisiaj Bóg chce spotkać Ciebie w miejscu, w którym jesteś. I wiesz co? Jest jeszcze druga część tego przekazu. Chce spotkać Ciebie takiego, jakim jesteś. My się czasami próbujemy tak trochę przypudrować, poprawić, uszminkować. Lepiej wyglądać. On chce Ciebie i spotyka tylko Ciebie i mnie w jednym miejscu. I w ten czas, gdy jestem taki, jaki jestem. Takiego prawdziwego, niepoprawionego. Nie jestem grzesznikiem. Nie jesteś grzesznikiem dlatego, że grzeszysz. My często tak myślimy, no tak, no jestem grzesznikiem, bo robię złe rzeczy. Zadam wam pytanie, czy jabłoń jest jabłonią dlatego, że rodzi jabłka? Dlatego jest jabłonią? Czy dlatego, że jest jabłonią, dlatego rodzi jabłka? No jak to jest? Jabłka sprawiają, że jabłoń jest jabłonią? Czy z tego powodu, że to jest jabłoń, dlatego rodzi jabłka? I mam pytanie, czy jesteś grzesznikiem, dlatego że grzeszysz? Wiesz, dlaczego grzeszysz? Bo jesteś grzesznikiem. To jest powód. I dlatego Pan Bóg chce, żebyś do Niego przyszedł, żeby On to zmienił. Nasze serce jest pełne grzechu, niechęci, niezależności. Jesteśmy buntownikami z urodzenia, naprawdę. Nie pasuje nam Pan Bóg. Bo oczywiście nie chcemy z Niego totalnie zrezygnować, bo czasami się przydaje, nie? To są sytuacje, w których sobie nie radzimy. Teraz jest potrzebne, jak gaśnica, zagasić pożar, a potem na swoje miejsce. A potem ja jestem za sterami. Jeżeli Bóg jest Bogiem, to nie mogę Go tak traktować. On nie będzie łaskawie czekał na moje, nie będzie czekał na moje łaskawe skinienie. Nie, nie. Bóg, który czeka na Twoje i moje łaskawe skinienie, to jest Bóg, który istnieje w Twojej wyobraźni i nigdzie indziej. Ale prawdziwy nie jest taki. I nie czeka na łaskawe skinienie żadnego człowieka. Jesteśmy winni przed Bogiem. Nie wiem, część z nas jest w relacjach małżeńskich. Oglądamy również te w naszych rodziców w tych relacjach. Praktycznie każde małżeństwo ślubuje sobie miłość, prawda? A jak to wygląda? A mówisz, ale ona mnie kocha. On mnie nie kocha. A ma pytanie. To sprawia, że już tobie wolno nie kochać tej osoby? Że nie jesteś winny? Może się nie czujesz winny, ale jesteś. Pan Bóg mówi, że ukochał nas bezgraniczną miłością i chce z ciebie zrobić swoje dziecko. Ze mnie już zrobi. Z wielu z nas również. Jak to się może stać? Gdy w pokucie z wyznaniem grzechów, z bezradnością i z wiarą przychodzę do Niego. Dokonuje cudu. Ja nie potrafię tego tłumaczyć, nie potrafię tego opisać, tak jak nikt z naukowców nie potrafi powiedzieć, jak, dlaczego dwa gazy nagle dają coś takiego jak wodę. Możemy to opisywać, ale istotnie nie jesteśmy w stanie tego chwycić, nie? To po prostu się dzieje. I Bóg mówi, gdy przyjdziesz do Niego z pokutą, z żalem, z wyznaniem grzechów, to dokona cudu. Ty masz tylko dwie pierwsze rzeczy zrobić, pokutować i wyznać ten grzech, a tej zmiany on dokona. To jest jego biznes, on to zrobi. Ale nie może tego zrobić, dopóki ja nie zrobię ze swojej strony tych dwóch pierwszych. On mówi tak, zamieszkam pośród nich i będę się przechadzał pośród nich. Taki jest Bóg. I pytanie, czy naprawdę do Niego należę? Czy naprawdę Go kocham? Może są rzeczy, których sam sobie nie potrafisz wybaczyć. Nie potrafisz siebie zrozumieć, dlaczego to zrobiłeś, jak mogłeś to zrobić. Ale On jest gotów wszystko przebaczyć. No, jeżeli masz dylemat, to spróbuj znaleźć odpowiedź, czyje zdanie jest ważniejsze, twoje na temat tego, co zrobiłeś, czy jego. Muszę pokutować, musisz pokutować. Boża łaska jest darem, ale nie jest to tani dar. Gdzie go mogę spotkać? Pewna kobieta słyszała takie przesłanie i mówi, panie, ale mnie to, bo ktoś jej powiedział, że musi udać się na Golgotę, nie? No, panie, mnie nie stać na taką podróż, nie? Nie musisz jechać do Izraela, żeby znaleźć Boga. Wiesz, gdzie możesz spotkać Boga? Tam, gdzie wyznajesz swoją słabość. Tam, gdzie wyznajesz swoją bezradność. W miejscu, w którym mówisz przed Nim, że nie potrafisz siebie zmienić. W miejscu, w którym mówisz, że już nie chcesz dłużej żyć, tak jak do tej pory żyłeś. Że już nie chcesz Go dłużej traktować, tak jak do tej pory Go traktowałeś, a nie ma w Tobie mocy, żeby zacząć Go traktować inaczej. To w tym miejscu. Spotykasz Boga. Nie znajdziesz Boga w miejscu samozadowolenia, samowystarczalności. Jego wielkość na to nie pozwoli. Nie myśl, że możesz przyjść do Niego, kiedy tobie się będzie chciało. Ja rozumiem, że jak wy chcecie tutaj pieniądze gdzieś w banku wyciągnąć, to na swoich warunkach to dają wam te pieniądze, tak? Tutaj tak jest, czy nie? Nie jest tak? Bank stawia warunki? Jakieś dziwne banki tu macie. Nie jest tak, że możesz przyjść do Boga, kiedy ci się będzie chciało. Wiesz dlaczego? Bo pokuta jest również darem. Zrobiłeś kiedyś świństwo i ci nie było żal i miałeś sam do siebie pretensje, że powinieneś żałować, a nie żałujesz? Nawet to jest jego darem. Że widzisz zło, które uczyniłeś i go żałujesz. My sami z siebie nie potrafimy wykrzesać żalu. Do Boga przychodzisz albo na Jego warunkach, albo nie przychodzisz do Niego wcale. Jak jest Bóg, w którego wierzysz? Czy to jest Bóg, którego objawia ta księga? Czy to jest Bóg, który dokonał poprzez swojego Świętego Ducha cudu narodzin nowego życia w tobie? Czy to jest ktoś, kogo kochasz? Dla którego się budzisz, dla którego żyjesz, dla którego pracujesz? Kim on jest? Pochylmy nasze głowy. W takim momencie, ja miałem około 13-14 lat, gdy przychodziłem do Boga, wyobrażałem sobie, że Pan Bóg powinien jakiegoś fajerwerku dla mnie dokonać, żebym zaczął w Niego wierzyć. Nie wiem, jakiś cud, jakaś wizja, jakaś taka jazda. Nie było czegoś takiego. Inni obok mnie mieli podobne przeżycia. Nie neguję ich prawdziwości. Ale w moim życiu coś takiego się nie wydarzyło. Ale wiesz, przyszła taka prosta myśl. Ktoś za ciebie umarł, a ty nie, nawet nie chcesz go znać. To mnie złamało. Powiedziałem mi, ja nie chcę dłużej ciebie tak traktować, ale nie potrafię inaczej. Zmień mnie. Wiem, że bardzo płakałem. Przyszedł. Z przebaczeniem. Z uwolnieniem. Przestałem go się bać. Naprawdę. Zacząłem śpiewać pieśni tak, że mama musiała mnie uciszać. A śpiewać nie umiem. Wiesz dlaczego? Bo ja przedtem tylko znałem słowa Nowego Testamentu, znałem słowa pieśni, ale nie znałem Jezusa. A w tym momencie takiej szczerości przed nim zmienił moje serce. Ty chcesz, żeby Pan Bóg zmienił twoje serce. To wymaga twojej decyzji. Prostej decyzji. I odwagi, żeby przyjść takim, jakim jesteś. Bez żadnej ściemy. Chciałbym cię poprosić, żebyś na sekundę podniósł swoją, na moment swoją dłoń. To ciebie nie zbawi, nie sprawi, że się staniesz jakimś tam częścią innego kościoła. Ale jest to wyrazem twojej decyzji. Chciałbym się z tobą pomodlić. Czy jest ktoś, kto chciałby dzisiaj w ten prosty sposób wyrazić: Panie Boże, potrzebuję ciebie. Chcę, żebyś mnie zmienił. Chcę, żebyś się rozprawił z moją przeszłością. Chcę, żebyś dał mi swoje życie. Chcę żyć, naprawdę. Czy ktoś jest gotów dzisiaj podjąć taką decyzję przed Panem Bogiem? Na moment możesz podnieść swoją dłoń. Nie przejmuj się tym, co myślą i robią inni. Pan Bóg widzi twoje wnętrze. Pan Bóg widzi twoje serce. Czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby dzisiaj przyjść w takiej bezradności? Panie Boże, dziękuję Ci, że przyszedłeś do nas, chociaż wiedziałeś, że będziemy Cię witali gdzieś tam w żłobie, żegnali na krzyżu, to jednak pozwoliłeś, bo kochasz, Panie. Panie, dziękuję Ci za ten dzień, w którym ta prawda przebiła się z mojej głowy do mojego serca. Dziękuję Ci za dzień, w którym ugięły się moje kolana. Dziękuję Ci za dzień, w którym powiedziałem kilka prostych, bezradnych słów. I już nic nie było takie samo jak przedtem. Panie, dziękuję Ci za Twojego ducha, dziękuję Ci za Twoje przebaczenie. Dziękuję Ci, że świadomość przelanej, po tym, że przelałaś krew, Panie, oczyściła moją przeszłość. Dziękuję Ci, że pokochałem Ciebie, Panie, i dziękuję Ci za to przesłanie, mogę się dzielić i tego wieczoru z ludźmi, którzy tu są. Panie, ja nie znam ludzkich serc. Ale Ty wiesz, do kogo dzisiaj mówisz. Panie, i modlę się o taką szczerość w sercach tych ludzi przed Tobą, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś ciągle taki sam. Że nie rezygnujesz. To jest też Bogiem, któremu dana jest wszelka władza i moc. I to jest faktem. Dziękuję Ci za to, że mówisz, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to jesteś wierny i sprawiedliwy, bo opuszczasz ten grzech. I oczyszczasz od wszelkiej nieprawości. Dziękuję Ci, że to potrafisz. Panie, niech Twój pokój, Twoje przebaczenie stąpią dzisiaj na tych, którzy wyznają przed Tobą swój grzech. Amen. Jak nasze spotkanie się skończy i ktoś chciałby porozmawiać, pomodlić się, jesteśmy do dyspozycji. Ja jestem Denis, ludzie, którzy dziś tutaj są liderami, prowadzą. Może przyjaciel, z którym przyszedłeś, przyjdź z nim. Gdy Pan Bóg mówi coś do Ciebie, nie przegap tego. Bóg daje Ci przywilej, szansę. Nie straci jej. Amen.